Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Mechanizm 1% podatku tak naprawdę sprowadza się do innego sposobu dystrybucji środków publicznych, dlatego że to nie rząd, państwo decyduje o tym, jak te środki są dysponowane, to sam podatnik wybiera i decyduje, na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego te środki zostaną przekazane.
Czy każdy podatnik może przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego? Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Skarbowa w Poznaniu.
Tak, pod warunkiem takim, że wykaże podatek należny, dlatego że mechanizm 1% podatku polega na tym, że wartość tego 1% obliczamy na podstawie naszego podatku należnego. I to jest ta wartość, którą możemy maksymalnie przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Czy ten 1% możemy podzielić i przekazać na przykład na dwie organizacje pożytku publicznego?
Nie ma takiej możliwości. Jeżeli podatnik jest zdecydowany, żeby w taki sposób przekazać środki konkretnej organizacji pożytku publicznego, może to zrobić tylko i wyłącznie na rzecz jednej. Chyba że składa na przykład dwa formularze podatkowe, no to wówczas w jednym może wykazać jedną organizację pożytku publicznego, w drugim formularzu może wskazać zupełnie inną organizację pożytku publicznego.
Co musi podatnik zrobić, żeby przekazać 1% organizacji pożytku publicznego?
Procedura przekazania 1% podatku ze strony podatnika tak naprawdę sprowadza się do dwóch rzeczy. Wskazania i wpisania numeru KRS-u wybranej organizacji pożytku publicznego, no i oczywiście wpisanie wartości 1% podatku. I to są te dwie rzeczy, które podatnik musi ze swojej strony dokonać, aby następnie w jego imieniu naczelnik Urzędu Skarbowego przelał te środki na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. To, o czym mówiłam, to są te dwa elementy, które obowiązkowo muszą pojawić się w zeznaniu podatkowym. Dodatkowo podatnik ma możliwość oczywiście sprecyzować i wskazać konkretny cel, a więc jeżeli te środki mają trafić na pomoc konkretnej osobie, oczywiście istnieje taka możliwość. I druga rzecz, podatnik również ma prawo zadecydować, czy informacja o jego danych osobowych, a więc imię, nazwisko, adres, ma zostać przekazana przez administrację skarbową wskazanej organizacji pożytku publicznego. Są to rzeczy nieobowiązkowe, a więc tutaj podatnik jakby decyduje o tym, czy chce pozostać anonimowym podatnikiem, czy chce, żeby jego dane osobowe również zostały przekazane.
Osoby, które już złożyły zeznania podatkowe do urzędów skarbowych, a nie wskazały, nie przekazały 1% na organizację pożytku publicznego, czy to jeszcze mogą poprawić?
Oczywiście, jeżeli podatnik w złożonym zeznaniu podatkowym nie skorzystał z mechanizmu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, oczywiście może to zrobić. Może to zrobić również po zakończeniu akcji zeznań, ale nie później niż do końca maja. Może zmienić numer Krajowego Rejestru Sądowego, a więc może na przykład zmienić organizację pożytku publicznego, jak i również w sytuacji takiej, kiedy wcześniej nie wskazał, może oczywiście również tutaj to poprawić.
Czy to się robi w takim normalnym trybie korekty zeznania podatkowego?
Tak, dlatego że ma to jakby związek z dokonaniem korekty wcześniej złożonego zeznania podatkowego, więc tutaj tylko należy zwrócić uwagę, że na pierwszej stronie zeznania podatkowego podatnik wybiera, czy to jest złożenie zeznania, czy korekta, i wówczas w takiej sytuacji zakreślamy ten kwadracik przy korekcie zeznania podatkowego.
Organizacje pożytku publicznego kojarzą się przede wszystkim z organizacjami o charakterze społecznym. Często słyszymy o pomocy dla osób poszkodowanych, niepełnosprawnych. Gdzie możemy znaleźć taką pełną listę organizacji pożytku publicznego?
W sytuacji takiej, kiedy podatnik ma wątpliwość, czy dana organizacja ma status organizacji pożytku publicznego, a tym samym istnieje możliwość przekazania części swojego podatku właśnie na jej rzecz. Oczywiście tutaj ma do dyspozycji pracowników Urzędu Skarbowego, i zawsze w Urzędzie Skarbowym można zweryfikować i upewnić się, czy ten numer KRS-u jest właściwym numerem KRS-u i czy on rzeczywiście jest przypisany do tej organizacji, o której podatnik myśli. Natomiast no, są różne inne narzędzia, jest specjalna strona internetowa, gdzie również istnieje możliwość zweryfikowania tych informacji. Podatnik, wskazując konkretną organizację pożytku publicznego, musi mieć pewność, że jest to organizacja, która ma status organizacji pożytku publicznego i że naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł przelać te wskazane środki na jej rzecz.
W przeciwnym razie będzie wezwany do Urzędu Skarbowego, żeby zrobił korektę.
Tak, naczelnik nie może przekazać środki dowolnej organizacji, tylko mówimy o tych organizacjach, które spełniają te wszystkie wymogi, które się stawia takim organizacjom i, tak jak tutaj już mówiłam, uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Wykaz organizacji pożytku publicznego opracowywany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie te informacje dostępne są na stronie www.pozytek.gov.pl. My ze swojej strony oczywiście zawsze zachęcamy podatników. Być może z perspektywy jednej osoby wydaje się, że jest to kwota niewielka, bo nie są to duże kwoty. W ubiegłym roku taka średnia wpłata wynosiła 39 zł, ale jeżeli już patrzymy na to z perspektywy na przykład 1 500 000 zeznań podatkowych, które w ubiegłym roku w Wielkopolsce zostało złożonych, no to oczywiście tutaj już mamy tą skalę i jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak duże to są środki.
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Skarbowa w Poznaniu.
Zeznania podatkowe, tak jak w latach poprzednich, podatnik zobowiązany jest złożyć do końca kwietnia, więc do poniedziałku 30 kwietnia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam.
Dzisiaj pan Jerzy ma świetny humor, ponieważ wypił już 2 kawy i dlatego będziemy rozmawiać o zemście.
Fredry?
Nie, o problemie zemsty. Czy można mi się mścić? Jeżeli ktoś nam coś złego zrobi, to mamy prawo zemścić.
Prawa nie mamy, ale mścimy się.
Kiedy zadałem sobie to pytanie, co się stało z zemstą, która była przecież podstawowym, czy bardzo ważnym elementem każdej kultury, ktoś mi coś złego zrobił, to mam prawo się zemścić, to tak zwana cywilizacja próbuje wyrugować, czyli próbuje nas nauczyć, że tego nie powinniśmy robić.
Dodajmy chrześcijańska.
Nie tylko chrześcijańska,
wydaje,
bo już
chrześcijańska.
Antyczna, już uważali Grecy i Rzymianie, że zemsta nie jest uprawomocniona. Także powiedzmy generalnie kultura europejska, zostaniemy w Europie, próbuje wytłumaczyć ludziom, czy próbuje wytłumaczyć sama sobie, że nie powinniśmy się tak od razu automatycznie mścić, że jeżeli ktoś nam coś złego zrobi, to mamy prawo żądać rewanżu. Chyba, jak pan powiedział słusznie, ta zemsta przybyła różne inne motywy. Już nie wyjmuje się noża, szabli, szpady czy pistoletu, idzie to sprawę rozwiązać w sposób prosty i szybki. Ciągle czasami słyszy się o tym, że ktoś, zdradzony mąż, w inny sposób, bez szpady i pistoletu, na kochanku czy swojej niewiernej żonie żądał zemsty. Tak samo zresztą kobiety, bądźmy sprawiedliwi. Miałem napisać kiedyś sztukę o kobietach osadzonych w więzieniu. W Grudziądzu jest takie więzienie, gdzie są same kobiety i większość kobiet, która tam przebywa, są to kobiety, które w afekcie rzucały się na męża, bardzo często z powodu zdrady, pomijam sprawy, kiedy...
Czyli nieświadome były te.
Ale ja chciałem porozmawiać o innym rodzaju zemsty, to znaczy o zemście, która już przybrała takie cywilizowane oblicze, to znaczy już nie sięgamy po siekierę, ale próbujemy się zemścić w sposób inaczej. Na przykład piszemy donos. To jest pewien rodzaj zemsty, prawda? Albo rozpuszczamy plotkę. Takie rodzaje chyba są dzisiaj bardziej popularne.
Dość częste.
A myśli pan, że z powodu zdrady, kiedy zawiedzie nas państwo, można się mścić na tym państwu, zdradzając je w ogóle? Można zostać szpiegiem, przejść na drugą stronę?
Myślę, że takie rzeczy były możliwe, albo są możliwe i się zdarzają.
Ale pan byłby gotowy zdradzić na przykład Polskę z powodu tego, że dostaliśmy, nie wiem, niższe uposażenie, odebrano nam na przykład możliwość jeżdżenia pociągami za jakiś tam, zależy od pociągu, z jakąś zniżką, lub niedoceniono naszych usług, na przykład naszych audycji radiowych.
Panie Pawle, myślę, że to się zdarza po prostu non-stop. W związku z tym, nie, pozostajemy tutaj. O, nie mścimy się.
Nie mścimy się i nie zdradzamy.
Nie, zdecydowanie.
Pytam o to wszystko dlatego, że w książce Patryka Robinsona pod tytułem Unseen główny bohater, mieszkaniec Iraku, pracownik służb specjalnych tego kraju, kiedy jego usługi są niedocenione aż tak bardzo, że próbuje go się zlikwidować, czyli zabić, mówiąc po prostu, przechodzi na drugą stronę, zdradza Irak i się mści jak bardzo może na ówczesnym władcy tego Iraku. To dzieje się w czasach, kiedy jeszcze Saddam Hussein rządził tym państwem. I Patrick Robinson opowiada o tym, jak ów Irakijczyk przechodzi na stronę Iranu, wykorzystuje też Stany Zjednoczone, porywa łódź podwodną i dokonuje kilku bardzo spektakularnych, terrorystycznych zamachów, które dotykają Stany Zjednoczone po to, żeby Stany Zjednoczone zemściły się na Iraku. Taka jest konstrukcja sensacyjna tej książki. Ale nie to w niej jest najciekawsze. To jest nieźle napisane, choć jeśli czytało się inne książki Patricka Robinsona, to można powiedzieć, że powtarza te same schematy i te same rozwiązania. Na przykład inna jego książka Barracuda opowiada też o porwaniu łodzi podwodnej i o spustoszeniu, jaka ta łódź siała u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, choć motywy postępowania ówczesnych terrorystów z Barracudy są inne niż tych, którzy porwali angielski okręt podwodny o tej nazwie Unseen, czyli okręt niewidzialny. I rzeczywiście w pewnym momencie dla wojsk brytyjskich stał się kompletnie niewidzialny. Nie o tym chciałem powiedzieć. Książka sensacyjna jak sensacyjna, sprawna. Ale bardziej interesujące jest to, o czym Robinson pisze na samym początku i później gdzieś to gubi. O tym elemencie zemsty. O tym, dlaczego ten człowiek postanowił zdradzić Irak. Nie tylko dlatego, że zawiódł go, jak mówi, kilkanaście lat pracował dla Husajna i powinien zostać za to nagrodzony, a nie nagrodą powinna być próba likwidacji. Choć rozumie, że w służbach specjalnych agent, który wie za dużo i staje się niewygodny, zostaje likwidowany, ale dlatego, że on poczuł się dotknięty w swojej dumie Araba, jak pisze Robinson, a tak naprawdę, bo sprawdziłem, skąd ten człowiek pochodzi, dumy Berbera. I to jest trop, który gdzieś Robinson nie wykorzystał, gdzie on ginie, ponieważ na obszarze Iraku mieszkają Berberowie. Berberowie mieszkają na obszarze Iraku, Libii, Tunezji i Maroka. Jest to starszy ród, starszy szczep niż Arabowie. Zostali podczas najazdu arabskiego w wieku VII zepchnięci na pustynię, przyjęli islam i wchłonięci przez kulturę arabską, ale zachowali swój własny język, swoje tradycje i ci tajemniczy jeźdźcy pustyni, zwani czasami Beduinami, chociaż to nie do końca, bo Beduini to co innego. Bardzo często Europejczycy mylą Araba, Beduina z Berberem. Berberowie urzędują na obszarach pustyni, czyli żyją tam, zachowali własny język, własne zwyczaje i od 20 lat mniej więcej, jest ogromny ruch powrotu do berberyjskości, próbowania budowy takiej republiki bez granic, to znaczy na obszarach pustynnych Maroka, Tunezji, Libii i częściowo Iraku. Owi Berberowie zaczynają coraz śmielej mówić własnym językiem i coraz głośniej mówić o tym, że im się należy własne państwo, a na pewno żądać na przykład w Maroku, żeby oprócz oficjalnego języka arabskiego był też język berberyjski uznany. Żądają szkół, w których będzie się po berberyjsku mówiło. I w tym momencie zemsta owego człowieka jest oparta jeszcze o taką bardzo prostą, rodowe myślenie. Berberowie są cywilizacją, która do niedawna w ogóle nie posiadała pisma, ich język był niezapisywany, czyli wszystkie przekazy, które były przekazami ustnymi, zaczęli spisywać ich historię Europejczycy, którzy pojechali tam i zachwycili się ich pierwotną kulturą. Wymyślili pismo i zaczęli to wszystko, że tak powiem, spisywać dla pokoleń, czyli dla Berberów. I w tej społeczności jest logiczne, jeżeli ktoś mnie zdradził, to trzeba zabić. I tak postępuje ten mężczyzna i to jest trop, który się przez moment pojawia w tej książce, a później dla powieści sensacyjnej, dla konstrukcji Robinson jakby go porzuca i gubi psychologię głównej postaci, co jest moim zarzutem wobec tej książki. Żałuję bardzo, że to zostało stracone. Niemniej, jeżeli ktoś lubi książki sensacyjne, szczególnie dziejące się pod wodą, bo jak powiedziałem, ów zdradzony przez Irak szpieg przechodzi na stronę angielską i porywa okręt podwodny. I tak się wszystko zaczyna. Czyta Mirosław Utta na 13 kazetach.
A gdzie znalazł pan tę książkę?
Jak to gdzie? W naszej ulubionej bibliotece.
Przy ulicy Mierzyńskiego 27/29 w Poznaniu. Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radio Merkurii już w poniedziałek. A na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.